Zacznijmy od pierwszej lekcji i właściwie od czegoś, czego w tej lekcji nie ma, kiedy ją dzisiaj czytamy, a jest zapisane przez Ducha Świętego, bo nie wiem, czy tłumacz się wstydził, czy episkopat polski, który zatwierdził to tłumaczenie, wstydzą się albo nie chcą sprawiać kłopotu wiernym. A to jest bardzo istotna rzecz, mianowicie ten Etiop jest eunuchem, w staropolskim tłumaczeniu rzezańcem. Jest to człowiek uczyniony niepłodnym. Po to, żeby tam pewnie takie były starożytne zwyczaje. Na tym dworze był bardziej oddany sprawie przeliczania tych pieniążków i nic innego go nie interesowało. Więc jest to człowiek bogaty, tak naprawdę przetrącony. Nie? Znaczy, ktoś to sprawił, czy to była jego decyzja, czy to się w dzieciństwie jego stało. To jest straszna rzecz. Nie, nie mieć perspektywy, żadnej płodności, żadnego rozwoju. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny element, dlatego że dzisiaj Europa jest tak przetrącona. Europa, mimo że to jest rodzaj żeński, ten nasz kontynent, to zwłaszcza ona jest coraz bardziej niepłodna, coraz bardziej jałowa. Na inne sposoby to nawet papież Franciszek gdzieś to tamtym wszystkim białym kołnierzykom wygłaszał kiedyś, że przypomina już właśnie taki kontynent, który jest już zupełnie z własnej woli, nie? Według własnych planów, pomysłów i tych ideologii, uczyniony takim bez przyszłości, że to muszą przyjść inni, nie? Jurni, płodni, mający po kilkanaścioro dzieci, przychodzą tymi wszystkimi puszczonymi przez tą panią Merkel, tam tymi kanałami, teraz już nie przychodzą, bo zablokowali, ale nie? To ona wymyśliła, że przyjdą ci, którzy się tu będą mnożyć na potęgę. A co z Europą? Wydaje mi się, że właśnie to jest taki element, który nam dobrze pokazuje, jakie jest w Europie myślenie. Że wyrzucić to słowo z tekstu Pisma Świętego, bo co ono ma za znaczenie? No ma kolosalne znaczenie. Ma kolosalne znaczenie dlatego, że ta lekcja pokazuje, że komuś takiemu, kto jest niepłodny, kto nie potrafi już nic zrodzić, spłodzić, wydać na przyszłość, Pan Bóg pokazuje perspektywę. To jest pierwszy misjonarz Etiopii. Eunuch, rzezaniec. Nawet jego imienia nie poznaliśmy. W tej lekcji jest jeszcze więcej, bo jest też jakiś rodzaj takiej posuchy, której musi doświadczyć ten wysłaniec Ducha Świętego, Filip. On od razu dowiedział się, że ta droga jest pusta. Po co z Ewangelią czekać na drodze, która jest pusta? Po co się modlić za syna, nie wiem, 30 lat, kiedy on różnymi drogami chodzi, ale na pewno nie drogami do Chrystusa. Nie? Po co się martwić o córkę, która zupełnie inaczej sobie planuje ułożyć drogi, ale na pewno nie po myśli Bożej. Po co siedzieć przy takiej drodze, która jest pusta? Święta Monika. Bo ją najpierw tu wspominam, kiedy mówię o tym 30 latach modlitwy za syna. I za męża jeszcze przy okazji. Ten dopiero był wspaniały, jurny i tam, prawda, i życiu się oddawał. Nie wiedział, co to jest życie. No i jej modlitwa przyniosła efekty. To jest piękne w tej lekcji, że Filip zostaje postawiony na drodze w takim szalonym w ogóle planie. To jest południe, ta droga jest pusta, bo no, nikt nie uczęszcza na Bliskim Wschodzie, jak tylko można, to schodzą z tych dróg. No. Ten akurat uczęszczał, bo się przemieszczał i siedział sobie pewnie w tym cieniu, a tam jacyś inni, smażeni słońcem, smagani tym upałem, nie? Musieli go wieść. A ten bogacz jedzie. I właśnie jak pomyślimy o tym, jak Pan Bóg działa przez tego Filipa, który już potem jest tylko posłuszny, on się niczemu nie dziwi. Nie? To widzimy, jak Pan Bóg potrafi tam, gdzie już nic nie ma, gdzie nie ma żadnej przyszłości, gdzie się wydaje wszystko być wyschnięte, jałowe, niepłodne, przetrącone. Pan Bóg potrafi z takiego człowieka zrobić misjonarza Etiopii. No dobrze, że tak zrobił. Kto by tam biedaka słuchał? Jakiegoś, który się wybrał na wielomiesięczną pielgrzymkę do Jerozolimy. A taki, co to wróci od razu na dwór królowej, dużo więcej ma do powiedzenia. Co go spotkało? Jaką zobaczył perspektywę? To jest naprawdę bardzo ważna lekcja, tylko właśnie w całości. W tym tekście greckim, natchnionym przez Ducha Świętego, pokazuje, jak bardzo Pan Bóg pragnie wzbudzić nadzieję w tych wszystkich, którzy patrzą i widzą, że jest sucho. że jest pustka, że nie ma tego, o co się tyle lat modlę, czego się spodziewam, czego bym chciał. Przez Ducha Świętego bardzo często w Kościele jesteśmy właśnie wstawiani w takie konteksty. I to jest pierwsza, wydaje mi się, taka ważna rzecz z całą tą taką prostotą, potem kiedy ten dworzanin mówi do tego, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. No, masz wiarę, jest woda, ochrzcił go. Żadnych nauk teologicznych. Nawet mu nie był w stanie dać egzemplarza Nowego Testamentu, bo go jeszcze nie było. Pan Bóg posyła, nie? Duch Święty prowadzi, że ten Kościół, który tak prześladowany musiał wyciec z tej Jerozolimy, miasta świętego, no zostali tam apostołowie. I nagle się okazuje, że to, co wczoraj rozważaliśmy, było wielką przeszkodą, trudnością i prześladowaniem, staje się powodem tego, że Ewangelia dociera do Etiopii. Już tam jest ktoś, kto wierzy w Chrystusa. I jak to się dalej potoczyło, to my tego nie wiemy. Pan Bóg to wie. A Pan Jezus nam znowu dzisiaj przypomina w tej mowie, która no, i po raz pierwszy brzmiała zadziwiająco i dzisiaj nas też powinna prowokować do takiego, dlaczego Pan Jezus się tak uniża, nie? Tak zamienia. Jeszcze w tej lekcji mówi nam tylko o tym, że jest chlebem życia. Ale tak naprawdę wiemy, że w eucharystycznym sakramencie się tym chlebem staje. Po to, żeby ci, którzy wspominają mannę na pustyni, wiedzieli również, że nic to im nie dało. Wyszli z niewoli, doszli do wolności i poumierali, czy na pustyni, czy w ziemi obiecanej, poumierali i czekali dopiero na ten moment, kiedy Syn Boży stanie się człowiekiem, kiedy odda za nas życie i dopiero On, jak my to mówimy, stąpił do otchłani, aby tych wszystkich nieszczęśników pobudzić do życia. To moment śmierci, zmartwychwstania Chrystusa staje się dopiero momentem, gdzie ci wszyscy ludzie pragnący Boga, nie? Słuchający Pana Boga, no można powiedzieć, cóż to im za różnica, czy umrzeć w Egipcie w niewoli, czy umrzeć na pustyni. A nawet jeśli była taka część z nich, którzy urodzili się na pustyni, doszli do ziemi obiecanej, no i poumierali. Czy biedni, czy bogaci. Co to jest za różnica? Różnicę to dopiero daje to, jeżeli po tym, co jest tak naprawdę nas zatrzymujące, przecinające nam korzenie, czyli po śmierci jest perspektywa, jest coś dalej. Znowu to trzeba usłyszeć z tymi wszystkimi młodymi i starszymi, którzy są i pogubieni, i przemądrzali. To bardzo różni są ludzie dzisiaj na świecie, którzy myślą, że tak doświadczą życia. Różnych wrażeń, tam neony im będą oświecać drogę. Lepiej, żeby im Pan Jezus oświecał drogę, trzeba im wszystkim wypraszać to, żeby mieli w sobie takie właśnie myślenie i pragnienie. Tego, co naprawdę jest nieskończone, tego, co tylko Chrystus może dać, i tego, co w tej Ewangelii tak jest pięknie pokazane, jest troską Ojca i Syna. Między Ojcem i Synem zawsze jest Duch Święty. Więc Trójca Przenajświętsza jest Bóg, nie? W Trójcy jedyny. Jest zatroskany o człowieka. Ojciec pociąga go do Syna, Syn go oddaje Ojcu, życie swoje ofiaruje, karmi, umacnia, prowadzi. Każdy człowiek, który na tej ziemi się narodził, ma tą szansę i to zaproszenie, żeby żyć na wieki. Dzięki Chrystusowi, dzięki Jego ofierze i dzięki temu ciału, które wydał za życie świata. Żebyśmy umieli sobie zastąpić to światowe życie życiem wiecznym.